Michał Karnowski, witam. To już prawdziwa jesień i salon dziennikarski, oczywiście jak zawsze w sobotę. Dziękuję gościom, którzy przyjęli zaproszenie do programu, a są nimi pani Elżbieta Królikowska-Ejwis, komentator, znawczyni spraw międzynarodowych. Dzień dobry, panie redaktor.
Dzień dobry.
Ksiądz Henryk Zieliński, redaktor naczelny Tygodnika Idziemy. Szczęść Boże. Dziękuję księdzu za obecność. Samuel Pereira, szef portalu TVP Info, publicysta. I redaktor Stanisław Janecki, publicysta Tygodnik Sieci. Witam serdecznie. Prawo i Sprawiedliwość już zdecydowało, też wspólnie z koalicjantami, sporo było na ten temat doniesień medialnych, no ale już jest taka kropka, puenta. Kto w tej nowej kadencji będzie tworzył rząd, kto obejmie, kto będzie premierem, bo rząd jeszcze będzie się tutaj dogrywał, kto obejmie najważniejsze stanowiska, posłuchajmy, zobaczmy.
Stanisław Karczewski, dotychczasowy marszałek Senatu, ma już rekomendację swojej partii, by kandydować na ten urząd. Prawo i Sprawiedliwość na wyjazdowym posiedzeniu klubu wskazało też Elżbietę Witek jako kandydatkę na marszałka Sejmu, a Mateusza Morawieckiego jako premiera. W przyszłym tygodniu rekomendację ma zatwierdzić Komitet Polityczny PiS. I także w przyszłym tygodniu liderzy Zjednoczonej Prawicy mają rozmawiać m.in. o podziale stanowisk w rządzie. Nieoficjalnie mówi się też chociażby o przywróceniu Ministerstwa Skarbu Państwa.
Funkcjonowanie rządu jest wieloaspektowe, w wielu miejscach być może trzeba będzie dokonać konsolidacji, zmian, być może rozłączenia niektórych funkcji, a w niektórych przypadkach łączenia.
Prezes PiS w specjalnym liście do parlamentarzystów zaapelował o mobilizację i ciężką pracę. Podkreślił też, że reelekcja Andrzeja Dudy w wyborach prezydenckich w przyszłym roku będzie gwarancją budowania silnej Polski.
No właśnie, jaki tutaj wniosek można wyciągnąć z tych pierwszych przymiarek? Generalny wektor chyba możemy powiedzieć będzie utrzymany, ale też chyba jest faktem, że pewne elementy czy pewne zasobniki paliwowe, tak może powiem, tak, to co napędzało tę ekipę przez ostatnie 4 lata, to znaczy na przykład to wyrównywanie sposobu czy czynienie podziału dochodu narodowego bardziej sprawiedliwym, gdzieś pewne rzeczy doszły do kresu. Ta końcówka kampanii wyborczej i ten element związany z obietnicą mocnego podniesienia pracy minimalnej, który jakby wrócił rykoszetem trochę, bo część przedsiębiorców z kolei przestraszył, też chyba coś nam tutaj pokazało. Jakiej kolejnej kadencji możemy się spodziewać? Już wiemy, że najprawdopodobniej rządu premiera Mateusza Morawieckiego, rządu z też mocnymi funkcjami Zbigniewa Ziobry, Jarosława Gowina, tak? Bo ten układ został utrzymany. Samuel Pereira, może tak zaczniemy dzisiaj.
To te wybory pokazały, że opozycja się mocno zmobilizowała, mimo że nie udało się osiągnąć wynik zadowalający, pozwalający przejąć władzę. I myślę, że przed wyborami prezydenckimi dojdzie do takiego uspokojenia nastrojów i emocji, żeby nie zaangażować zbytnio też przeciwnika. Będzie też wybór między Andrzejem Dudą i jego prezydenturą, a innymi propozycjami, co jest oczywiście jeszcze otwarte i ta giełda nazwisk jest otwarta. I myślę, że tu na tym będzie się koncentrować cała uwaga, dlatego ja bym nie oczekiwał jakichś większych zmian, jeśli chodzi o funkcjonowanie rządu. Jest te pierwsze 100 dni piątka Kaczyńskiego, która jest do zrealizowania. I myślę, że na tym musi się rząd skupić, bo inaczej pojawi się pytanie o realizację obietnic wyborczych, które jest podstawowe i które dawało dotychczas i daje Prawu i Sprawiedliwości taki dodatkowy mandat zaufania.
Stanisław Janecki.
Podstawowa rzecz to jest rozwój, to znaczy jak osiągnąć to zbliżenie do średniego poziomu życia i poziomu cywilizacyjnego tych starych krajów unijnych, czyli szczególnie Niemiec i Francji, co jest rozłożone na powiedzmy 20, 21, 22 lata, no bo sama redystrybucja sprawiedliwa nie załatwia sprawy. Gdzieś trzeba te pieniądze zarobić. Przypomnę tylko, że w najnowszym raporcie innowacyjności Global Innovation Index Polska jest na 39. miejscu, podczas gdy pod względem wielkości gospodarki jesteśmy państwem 22. na świecie, czyli jest dysproporcja między tym, jaką jesteśmy potęgą ekonomiczną, a tym, jak jesteśmy innowacyjni. I w tym, jak innowacyjność wpływa na gospodarkę, jesteśmy jeszcze gorsi, bo na 41. miejscu. I z tego wynika, że takie państwa jak nadbałtyckie, Słowacja, o Czechach nie mówiąc, bo Czechy są tuż po 20, bodaj 23 miejsce. Czyli dużo nam tu brakuje i cała ta kadencja powinna się skupić po pierwsze na innowacyjności, na rozwoju, który nie polega na taniej sile roboczej, czyli to podniesienie płacy minimalnej też już trochę zmusza przedsiębiorców, także nie tylko w tych dziedzinach innowacyjnych ściśle, do tego, żeby szukać innych rezerw.
Dobrze, ale
konkurowanie tanią pracą to się skończyło na świecie.
Dobrze, ja rozumiem,
nawet w Chinach
mówicie,
nie
obowiązuje. Mówicie nihilnowi, dobrze jechało i jedzie, ale ja postawię jednak to pytanie, związane trochę z tym poczuciem rozczarowania, że mogło być więcej, tak, że powinno być więcej, jeśli chodzi o poparcie dla obozu rządzącego. Po 4 latach tego rodzaju polityki, po tym jak 80, mówi się, do 100 miliardów złotych rocznie zostało przekierowanych w kierunku ludzi, tak, zostało często zebrane też mafią VAT-owskim, no okazało się, że to daje, oczywiście to jest ogromny sukces, kolejną kadencję, ale czy da jeszcze kolejną kadencję ta polityka?
Ale to się nie musi prosto przekładać, to znaczy ludzie bardzo szybko się przyzwyczajają do...
I czy kogoś pozyskano z tej klasy średniej, o którą ludzie tak się zabiegało
właśnie
tą polityką?
Właśnie o to chodzi, ludzie się szybko przyzwyczajają do tego, co dostają i uważają, że to już jest taka zdobycz, która niekwestionowana i nie przypisują tego tym wszystkim dobroczyńcom. Analiza głosów pozyskanych przez Prawo i Sprawiedliwość, te 8 milionów 51 tysięcy głosów z ogonkiem, wskazuje na to, że ponad prawie 1,5 miliona z tego to są głosy odebrane innym ugrupowaniom, czyli tak jakby w ramach tej puli, która już była na rynku wyborczym. Natomiast nowo pozyskanych głosów Prawo i Sprawiedliwość ma około 740 tysięcy, czyli to jest mniej niż Koalicja Obywatelska i podobnie jak Polskie Stronnictwo Ludowe i tak zwana lewica.
Czyli z tych, którzy z tym, nie głosowali wcześniej.
Tak, w związku z tym wyraźnie widać, że tak zwanego elektoratu socjalnego już się nie da powiększać, że no wyłącznie właśnie, się powiększa ten drugi typ elektoratu.
Ja tu stawiam jednak to pytanie, czy da się bez na tym paliwie jakby rzeczywiście skutecznie walczyć o tę kolejną kadencję za 4 lata. Może politycy nie myślą w ogóle tak długoterminowo, tak? Może to jest po prostu zrealizowanie celu i dalsza droga, i dalszy marsz. Pani Elżbieta Kulikowska.
Tak, prezydent Andrzej Duda, prawda, pani marszał Elżbieta Witek, premier Morawiecki. Nazwiska doświadczone i sprawdzone. Wybór jakże konserwatywny, prawda, na kontynuację, akcent na kontynuację. To jest jedna sprawa. Ja się, po drugie, my mówimy o tym, no przecież 500+, prawda, 13, 14 emerytura, to już zostało i tak dane. Nie. Panie redaktorze, to jest proces, bo trzeba będzie, prawda, na te projekty organizować pieniądze. To jest proces właśnie. On będzie kontynuowany. Poza tym zgodzę się tutaj, trzeba się zgodzić z panem redaktorem, który mówił o tym, że w tej chwili musimy postawić na takie rzeczy jak właśnie innowacja, zrównoważony rozwój, prawda, na te dodać jeszcze pewne elementy, na które zwracają uwagę państwa, które mają gospodarcze zabezpieczenie właśnie to podstawowe.
No ale z tym,
prawda,
się wiąże całe morze problemów, no chociażby uniwersytety, no u nas
tak,
ewidentnie
tak.
Nie dowożące tej innowacyjności
tak,
na rynek.
Też. Przechodzę do tego właśnie, co zostało zabałaganione niewątpliwie. Oczywiście ta klasa średnia, ale rzeczywiście młodzi ludzie, którzy, proszę zwrócić uwagę, że od 18 do 29 roku życia wielu konserwatystów, młodych konserwatystów przeszło do Konfederacji. Wystarczy spojrzeć na słupki tutaj. To jest druga sprawa. Poza tym trzecia sprawa, na którą chciałabym szczególnie zwrócić uwagę, mianowicie wciąż nikt nie pamięta właśnie o tych, którzy po raz drugi w 1990 roku przywrócili Polsce niepodległość. To znaczy o działaczach opozycji niepodległościowej. Przecież ci ludzie w tej chwili mają 60 kilka lat, prawda, i tak dalej. Nie zostali do tej pory, nie dość, że podstawowe ich oczekiwania nie zostały zaspokojone. Mówię tutaj o emeryturach, mówię o jakichś specjalnych dodatkach. Mówię
właśnie, są dla kombatantów takie dodatki.
Ja działam w Fundacji Walczącym o Niepodległość wciąż jeszcze, gdzie właściwie jest 29 organizacji i wiele wiem, że jest jeszcze mnóstwo do zrobienia. Mało tego, są tam ludzie, którzy na przykład są naukowcami, są historykami, są mecenasami, adwokatami i tak dalej, i tak dalej. Niektórzy w służbie zagranicznej byli, prawda? I oni podczas ostatniego, niby tak mobilizującego aktu, jak było organizowanie wyborów do Senatu, nie zostali w ogóle uwzględnieni. A jest cała masa, ja jestem w stanie podać całą listę.
Czyli apel, rozumiem, wciągać, szukać ludzi tam, gdzie być może się do tej pory nie szuka.
Doświadczonych, sprawdzonych i tak dalej.
Wybrzmiało. Tak. Ksiądz Henryk Zieliński jeszcze z tym spojrzeniem księdza na rząd.
To znaczy, czy polityka ekonomiczna wyrównywania szans doszła do ściany? W pewnym sensie chyba tak. Myślę, że jest kilka przyczyn tego. Pierwsza sprawa to chyba sam PiS zrobił taki manewr, że wystawił ludzi, którzy byli twarzami tej zmiany polityki ekonomicznej, właśnie tej redystrybucji i przywracania godności Polakom pod względem ekonomicznym. Oni poszli w większości do Parlamentu Europejskiego. To były bardzo znane nazwiska. Swoją drogą być może, że również przegrana w Senacie wiąże się z tym, że PiS nie ma większości w Senacie do dzisiaj, wiąże się z tym, że tak znane nazwiska zostały wypchnięte do Parlamentu Europejskiego. Potem trudno było się...
Zabrakło tych lokomotyw w tym obszarze. No, ale...
A potem kampanii zabrakło.
Gdyby nie było zwycięstwa w europejskich, oni by odpowiedzieli, to nie byłoby zwycięstwa w sejmowych. Ale
być może.
Ale to rzeczywiście,
być może. Natomiast rzeczywiście to była
faktycznie nie
to był
było
bardzo
tutaj,
duży rzut na te wybory europejskie. Może nawet przesadny w pewnym sensie. Druga sprawa to taka, że rzeczywiście Polacy, dostając więcej pieniędzy, szczególnie tu rodziny wielodzietne, czy zniżki podatkowe dla młodych pracowników, dla studentów i młodych pracowników, to zgadzam się, że to również to nie było tylko przywracanie szans ekonomicznych, ale również przywracanie godności tym ludziom. Tylko problem polega na tym, że człowiek, kiedy już ma nie ma pustego żołądka i kiedy już wstanie z kolan, to rozgląda się, co dalej, co chciałby otrzymać dalej. I wydaje mi, i z tego względu wydaje mi się, właśnie tak, Polacy się przyzwyczaili już do tego, że 500 plus jest, że 13 emerytura będzie i szukają, co dalej. To już się staje oczywiste. Natomiast myślę, że będzie pewne odejście w tej chwili od koncentrowania się na tej polityce redystrybucji sprawiedliwości i godności. Natomiast, bo...
Ale właśnie w jakim kierunku? Bo to będzie, jest to pytanie,
musi iść,
na które szukam odpowiedzi, bo uwagę, też uważam, że coś doszło do ściany.
PiS zapewne wyciągnie wnioski z tego, że w tych wyborach znacznie większe poparcie dostały skrzydła boczne w PiSie. To znaczy, zarówno Solidarna Polska Zbigniewa Ziobry, jak i frakcja Jarosława Gowina. I wydaje mi się, że oni dochodzą już do pewnej świadomości, że nie można całego swojego programu opierać na przykład w sensie ideowym na walce z postkomunizmem. Natomiast i walka z postkomunizmem, między innymi postkomunizm zakładał to, że trzeba reformować bazę, a wtedy jak się zmieni bazę, jak ludzie nie będą cierpieć głodu i tak dalej, to się zmieni świadomość. My w tej chwili mamy coraz większy problem nie z postkomunizmem, tylko z neomarksizmem. Nie z postmarksizmem, tylko z neomarksizmem. I stąd właśnie ten spór ideowy, stąd, że część młodych ludzi odpłynęła na przykład do Konfederacji. Z tego trzeba wyciągnąć wnioski, ponieważ nie da się do końca zmienić świat, tylko zmieniając bazę.
No,
trzeba zmienić także świadomość i nadbudowę.
Ma problem, słuchajcie, no przecież tak duży obóz polityczny, no w ogóle każdy wynik powyżej 40% to jest jakaś jazda figurowa, prawda, na łyżwach Mistrzostwa Świata, gdzie liczą się najmniejsze jakieś gesty, najmniejsze, no nie wiem, oglądałem z rodzicami kiedyś.
Trzeba mieć świadomość, że elektorat typu Prawa i Sprawiedliwość, partia typu Prawo i Sprawiedliwość, poza Węgrami, co też nie jest wcale adekwatnym porównaniem z Fideszem, w Europie ma górną granicę 20-22%. To jest absolutny fenomen, że uzyskuje 43 i tam 59.
Słuszne spostrzeżenie, tylko uważam, że o ten elektorat trzeba dbać, żeby on nie utracił swojej tożsamości, bo inaczej ten elektorat się rozpłynie. Trzeba go hodować i pielęgnować. O to w tym wszystkim chodzi. To jest jedna sprawa. Nas stoi PiS także przed bardzo trudnymi reformami. Jeżeli je wykona dla dobra państwa, to przegra następne wybory. Jeśli ich nie wykona, będziemy grzęźli dalej w tym punkcie, w którym jesteśmy. Chociażby
dodać, tak.
Kwestia taka. W tej chwili brakuje w Polsce około 60 tysięcy lekarzy. I nawet jeżeli zwiększymy o 1 000 000 ilość miejsc w akademiach medycznych, to oni i tak wyjadą właśnie, jeżeli wyższe zarobki będą w Wielkiej Brytanii czy w Niemczech, wyjadą tam. Tutaj trzeba zrobić pewien bardzo radykalny zwrot, żeby po pierwsze państwo polskie nie dokładało tyle do edukacji chociażby lekarzy i innych wysokiej klasy specjalistów, ale żeby tym specjalistom opłacało się pracować w Polsce.
No ale też o czym się chociażby w Wielkiej Brytanii rozmawia, żeby na przykład może niekoniecznie od razu wyjeżdżali za granicę, bo czy państwo polskie stać, żeby finansować kształcenie lekarzy
dla Boga, dla tych państw
Niemiec? No nie wiem. Ostatnie zdanie, panie Zbyto, bo kolejne tematy.
Pytał pan o tematy właśnie, którym partia rządząca powinna się zająć. Zająć się powinna, ja wiem o tym, co się dzieje właśnie w tych środowiskach opozycji niepodległościowej, ale nie tylko, w środowiskach konserwatywnych, zająć się tą inwazją LGBT. My jesteśmy, my konserwatyści, my katolicy, jesteśmy codziennie obrażani przez niesłychanie ekspansywną, nastąpiła tutaj istna inwazja w ciągu ostatniego roku, obrażani przez środowiska LGBT, czyli Prawo i Sprawiedliwość powinna zająć się przywracaniem godności katolików oraz konserwatystów.
A czy to oni odpowiedzą, czy to jest zadanie partii politycznej?
Ale oczywiście, że tak. Na przykład przecież w tej chwili wiadomo, że mamy bardzo dziwni posłowie weszli, prawda, do niższej izby oraz do Senatu. I to będzie cyrk bynajmniej nieobjazdowy, prawda, kiedy raz na kilka miesięcy widzimy, ale cyrk stały
może
właśnie.
Może też to skompromituje
i
pewne rzeczy.
Są wewnętrzne przepisy, prawda, sejmowe, tak jak w Izbie Gmin, są wewnętrzne przepisy, które nie pozwalają obrażać tych, którzy znajdują się, prawda, innych posłów oraz obywateli, czyli wyborców. W związku z czym, a poza tym, przepraszam, konstytucja jest kodeks karny, są wewnętrzne przepisy parlamentu i to jest, jeszcze jedno zdanie, i to jest przed Prawem i Sprawiedliwością, moim zdaniem, niezwykle ważne zadanie.
Przeżyje ten Sejm, tak. Dobrze, ale tutaj te problemy, powiedziałbym, obozu rządowego są chyba niczym w porównaniu z problemami, które przeżywa lider, no, czy jeszcze, jak długo to zaraz się okaże, obozu opozycyjnego. Grzegorz Schetyna w tarapatach. Posłuchajmy, zobaczmy.
Grzegorz Schetyna jest urzędnikiem partyjnym. On nie jest liderem, który poprowadzi masowo tutaj społeczeństwo, czy też nawet przedstawicieli swojej własnej partii do walki politycznej.
Skoro jest klęska, musi być winny. No i jak przy klęskach winny jest generał, ktoś, kto prowadził do boju?
Na pewno cygar nie palę. Nawet nie za bardzo przepadam za zapachem, bo jest bardzo uciążliwy, trujący.
Nie wszyscy w Platformie Obywatelskiej tak uważają. Piotr Borys, Robert Tyszkiewicz i Mariusz Witczak, czyli
najbliższe otoczenie, tak, przewodniczącego Schetyny. Jeżeli będą wybory na szefa partii, ja taką decyzję może rozważę, może nie. Nie jest to moje marzenie. Zobaczę, jak się ułoży klub, zobaczę, jak się ułoży Senat.
Zobaczę,
to
jest czy mam szansę wygrać.
Media też donoszą o spiskowych spotkaniach polityków Platformy Obywatelskiej. Zresztą tutaj ciekawostka, że pan Stanisław Gawłowski staje się taką twarzą odnowy moralnej w Platformie. To naprawdę jednak jest jakimś smutną puentą. Samuel Pereira.
Paradoksalne, bo senatorzy przecież w tym układzie, który jest teraz w Senacie, zyskali na wartości politycznej. Senator Zdrojewski, senator Gawłowski, mimo swoich łapówkarskich...
Bo tam będzie kawałek władzy,
zarzutów,
może
tak,
być.
Bo tak. Mogą powiedzieć Grzegorzowi Schetynie, okej, my ci zapewnimy tą większość w Senacie blokującą czy wydłużającą, zwał jak zwał, pod warunkiem, że ty zrezygnujesz. I na tym spotkaniu, to ciekawe, bo Grzegorz Schetyna wyjechał, spotkali się niby, żeby gratulować Gawłowskiemu wyboru, ale Roman Giertych, zapraszając poszczególnych polityków Platformy, ułożył to w ten sposób, że zaczęło się pisanie scenariusza powyborczego, czyli Gawłowski wraca na sekretarza generalnego, Borys Budka, jego ambicje zostają zaspokojone szefem klubu parlamentarnego, mimo że sugerował, że na lidera partii też będzie chciał kandydować, a tym liderem godzącym będzie poważny senator Bogdan Zdrojewski, a żeby jeszcze zaspokoić młode wilczki tak zwane, już po 40, więc nie takie młode, to się rozszerzy pulę wiceprzewodniczących Platformy Obywatelskiej do 11 i każdy zaznajdzie
swoje
miejsce.
Ale czy przetrwa Grzegorz Schetyna?
Mnie to mocno bawi, ponieważ ci wszyscy samozwańczy następcy, ci delfinowie, to są amatorzy absolutni. Grzegorz Schetyna ma za sobą ponad 30 lat w polityce i można mówić o nim różne rzeczy, ale nie to, że da się ograć tym amatorom kompletnym. No, łącznie z Romanem Giertychem, który też jest amatorem, no bo żadnego projektu politycznego tak naprawdę długofalowo nie poprowadził. To są po prostu złudzenia. Złudzenia są takie, że Grzegorz Schetyna wyjechał do Strasburga, no to się rzucili mu do gardła. Ale przecież przeforsował przesunięcie wyborów przewodniczącego partii na ostatni termin w tej agendzie. To znaczy wszystko inne ma zostać zagospodarowane, wybory przewodniczącego w ostatnim momencie, żeby mieć kontrolę nad całym tym procesem. To on decyduje o finansach razem z Mariuszem Witczakiem. To on ma w strukturach partyjnych w terenie swoich ludzi. To on łatwiej się dogaduje z marszałkami województw, którzy nie mają żadnego interesu, żeby układać się na przykład z Borysem Budką w kwestii jakichś faktycznej władzy, no bo jak się jest marszałkiem województwa, to się ma duże pieniądze, wiele posad, to samo jest z prezydentami miast, więc Grzegorz Schetyna ma znacznie więcej atutów. Tu nie padło jedno nazwisko, które jest taką tajną bronią przeciwników Grzegorza Schetyny, to jest nazwisko Rafała Trzaskowskiego, bo to on tak naprawdę jest rozgrywającym, tylko on się boi za szybko wystąpić.
To może był, no jednak sporo kłopotów w Warszawie.
Ma tyle problemów.
On jest w błocie, by nie powiedzieć.
On jest wciąż długofalowo
kozy trzeba
i kandydatem na prezydenta Platformy i na przewodniczącego partii, tylko oczywiście dopadły go takie bieżące problemy. I moja prognoza jest taka, że Grzegorz Schetyna sobie z tymi wszystkimi buntownikami poradzi, bo ma jeszcze, gdyby te wszystkie środki klasyczne zawiodły, to ma Wunderwaffe w postaci takiej, że proponuje członkom Nowoczesnej wstąpienie do Platformy albo powołanie nowej partii. Wstąpienie do Platformy daje mu kilka tysięcy nowych głosów w głosowaniu powszechnym. Ci ludzie będą zawdzięczać większość z nich wszystko Schetynie i raczej zagłosują na niego niż na jakiegokolwiek uzurpatora, że tak to nazwę. Natomiast jeśli by zmienił nazwę partii i powołał nową i zmienił statut, to nie muszą go obowiązywać wybory powszechne. Grzegorz Schetyna ma znacznie więcej wariantów i możliwości niż wszyscy jego przeciwnicy razem wzięci.
Ma to też chyba wymiar ideowy. Nie wiem, czy się tutaj zgodzicie, drodzy państwo. Otóż ci potencjalni kontrkandydaci pana Grzegorza Schetyny, no to chyba przesunęliby Platformę bardzo na lewo, jeśli to jeszcze możliwe, ale tak to odczytuję. Spojrzenie księdza Henryka Zielińskiego.
Czyli mnie też się nie pali do tego, żeby była zmiana w Platformie Obywatelskiej, jeśli chodzi o jej przywództwo. Między innymi również dlatego, że Grzegorz Schetyna tak naprawdę to w Platformie Obywatelskiej jest chyba jedyną konkurencyjną ofertą dla Donalda Tuska. Nas wszyscy inni, jeżeli będą, to będą z namaszczenia Donalda Tuska. Grzegorz Schetyna...
Albo za słabi, żeby mu się przeciwstawić.
Znaczy, oni liczą tylko w gruncie rzeczy, no, patrzą na jakikolwiek gest z tamtej strony. Natomiast Grzegorz Schetyna przeszedł rzeczywiście jaką polityczną gehennę. Przecież jego próbowano wdeptać, zmarginalizować, zniszczyć zupełnie. Okazuje się, polityk, który potrafi przetrwać takie czasy, to musi mieć sporą klasę. Poza tym rzeczywiście jest tak, że Platforma zaczyna...
Grubą skórę.
Tak. Ale to jest jedna z cech polityków, żeby w ogóle uprawiać ten zawód. Natomiast Grzegorz Schetyna na tle tego całego obozu, który w tej chwili rzeczywiście coraz bardziej skłania się w lewo, to według mnie on jest jednak hamulcowym tego wszystkiego. Ma pan rację co do tego, że Platforma pod jakimkolwiek innym przywództwem niż Grzegorza Schetyny jeszcze bardziej pójdzie w stronę radykalnej lewicy.
Bo po pierwsze, to też dzięki Grzegorzowi Schetynie komuniści wrócili do Europarlamentu i do parlamentu i wróciła ta narracja PRL-owska w kontekście księdza Popiełuszko i brutalnego morderstwa. A z drugiej strony Grzegorz Schetyna blokuje taki czytelny dla wyborcy wybór. Bo Platforma Obywatelska, czy też Koalicja Obywatelska pod wodzą Grzegorza Schetyny jest właśnie tak samo nijaka ideowo, jak on jest nijaki ideowo jako lider. I ja wcale nie jestem pewny, czy paradoksalnie nie jest lepiej dla wyborcy, kiedy ma jasny wybór.
Znaczy dla wyborcy
tak, między pewną wizją cywilizacji zachodniej, tak jaką znamy, a jakąś ideową pustynią tak naprawdę i galopującą lewicą, która sprowadza wszystko do spraw seksualności, do rządzy, no po prostu rujnuje wszystko to, co znamy jako świat wartości europejskich.
Ale to nie jest tak, dlatego że przy okazji dochodzi do niszczenia standardów politycznych, no życia politycznego w Polsce. Bo ja się zgadzam, że rzeczywiście tylko Tusk i Schetyna są prawdziwymi tutaj graczami, ale Schetynie wydarzył się wypadek przy pracy, to znaczy jak gdyby no, wspomógł lewicę w takiej wejściu do parlamentu europejskiego. To jest raz. Rzeczywiście, jak gdyby traci tutaj azymut, ale on nie wziął pod uwagę jeszcze jednej najważniejszej bodaj sprawy. To znaczy nastąpiła tutaj jakaś taka eksplozja skrajnej tej młodej lewicy. To znaczy młodzieżówki lewicowej, którą reprezentuje, prawda, i Trzaskowski, i Jachyra, i bardzo szeroki diapazon zresztą. I ci ludzie będą psuli jeszcze nie europejskie, bo my jesteśmy tak właściwie w połowie drogi między Dumą a Westminsterem, prawda? Będą psuli.
Ale lepiej, żeby te akcje harcowników odbywały się otwarcie, czy żeby było udawanie, że ja nie mam z tym nic wspólnego.
Ludzie, to znaczy wyborcy, będą, którzy jeszcze nie znają właściwie, nie, to jest pierwsze pokolenie, które spotkało się znowu z demokracją, będą jeszcze bardziej właściwie tacy, no będzie się wydawać ta walka polityczna szalenie chaotyczna i właściwie niejasna i trudno im będzie, scena polityczna musi być klarowna, żeby dotrzeć do wyborcy.
No tak, ale tu ja mówię, tych młodych ludzi to bym, słuchajcie, też tak nie wynosił na piedestał, no czasami młody rozum też lubi skrajności. Po prostu nie pozyska się wyborcy młodego, bo on po prostu chce takiej wyrazistości, że poważny polityk
ale
nie da.
Nie ulegajmy złudzeniom. Poza partiami stabilnymi, tak jak Prawo i Sprawiedliwość, to przecież tam wszędzie wrze i liczy się inżynieria władzy, a nie
Elżbieta Królikowska-Ewis powiedziała bardzo ważne, piękne zdanie o tym, że jesteśmy w połowie drogi między Dumą a Westminsterem, ale ja myślę, że jesteśmy jednak bardziej na wschód w wielu obszarach naszego życia publicznego, na przykład jeśli chodzi o polskie sądy. Zobaczmy, co się stało w sprawie tak zwanej dzikiej reprywatyzacji.
Radość lokatorów wyrzuconych na bruk nie trwała długo. Warszawski sąd uchylił korzystną dla poszkodowanych mieszkańców decyzję komisji weryfikacyjnej.
Ja byłam zaszokowana i zdziwiona, że taka decyzja zapadła.
Córka Jolanty Brzeskiej nie kryje rozgoryczenia. Jej matka stanęła do walki z czyścicielem kamienic Markiem M. Zamordowano ją. Spalone zwłoki Jolanty Brzeskiej znaleziono w Lesie Kabackim. Teraz jej córka doznaje upokorzenia ze strony sądu.
Organ tutaj w tej sprawie opierał się...
Proszę pani, proszę opuścić salę. Proszę, proszę opuścić salę.
Opuszczamy bardzo lekko. Jest co? Chłop.
Proszę bardzo.
No dobra. Wróćmy do tego.
Sędzia Dariusz Pirogowicz z Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie zareagował śmiechem na wyjście z sali oburzonych lokatorów, w tym córki Jolanty Brzeskiej. Kobieta wyszła z sali po tym, jak sędzia nazwał drobnymi niedogodnościami piekło, które przeszli lokatorzy kamienicy.
O czym nam mówi ten śmiech, najkrócej rzecz biorąc? Pani Elżbieto, proszę księdza, może ksiądz Henryk Zieński tym razem zacznie. Od czego, poproszę, o czym nam ten śmiech mówi?
Mam nadzieję, że był to historyczny śmiech. Mam nadzieję.
Ja mam nadzieję, że po prostu się... nadzieja. W każdym razie, że ten człowiek nie potrafi się... że był po prostu zakłopotany, nie bardzo wiedział, jak reagować, ponieważ nie zna tych standardów właśnie dobrego zachowania, prawda? Ale gorzej, nie zna standardów zachowania sędziego. W Wielkiej Brytanii jest tak, że po przejściu, prawda, pewnej drogi jako adwokata czy jako prokuratora i tak dalej, zawód sędziego jest jak gdyby nagrodą dla tych, którzy przeszli długą drogę właśnie do statusu sędziego.
A nie, że młodzi ludzie decydują o bardzo doświadczenia życiowego.
Nawet
ale
o tym,
to chyba
jak
nie
się
jest,
w cywilizowany
to jest
sposób
problem,
zachować.
Ale czy to jest ten przypadek? Czy tutaj, pamiętajmy, jaki wyrok zapada. No, zapada wyrok mówiący tak. O tym, że Teraz jakich słów tutaj użyć, żeby nie popaść samemu w kłopoty prawne, ale no wyrok w powszechnej opinii sprzeczny brutalnie, mocno z poczuciem społecznej sprawiedliwości.
O drobnych niedogodnościach była mowa w trakcie uzasadnienia. Ale on mówi, no
oddawajcie, znaczy ci, co wzięli tę kamienicę, mieli prawo ją przejąć. On, tak. Przecież ten wyrok to mówi. No.
Tak, więc to jest tak, że być może to był historyczny śmiech, ale po pierwsze każdy jako człowiek, jeśli by się zdarzyło coś takiego, no to mówi przepraszam, bo coś takiego się zdarzyło. Tutaj myślę, że jest to wyraz braku empatii, taki emocjonalny, widoczny, a ten realny, niewidoczny tak na pierwszy rzut oka, no to jest ta treść uzasadnienia i samej decyzji, nie pierwszej też sądu takiej w tej sprawie. Mamy do czynienia no, po prostu z jakimś naprawdę zorganizowanym systemem, z paradoksem, że miasto Warszawa skarży decyzje korzystne dla miasta, więc kolejny absurd. Działa wbrew konstytucji, podważając konstytucyjność organu, jakim jest komisja, mimo że do tego nie ma prawa i tak dalej, ale skutki są takie, że nie ma tej sprawiedliwości, mimo woli wyborczej, demokratycznej, bo przecież sprawa reprywatyzacji była też w kampanii wyborczej 2015 roku, więc wyborcy chcieli, żeby tutaj doszło do pewnych zmian, do oddania sprawiedliwości lokatorom i to się nie stało. Dla mnie bardzo niepokojące jest to, że lewica, ci politycy lewicy, którzy się mienią lewicowcami empatycznymi z bliskimi ludziom, w ogóle nie zareagowali. To znaczy, ile można pompować i grzać sprawę LGBT, sprawy dotyczące seksu, a nie stawać po stronie ludzi, którzy byli po prostu brutalnie wyrzucani na bruk, starsi ludzie, upokarzani, którzy byli traktowani i czuli się jak zwierzęta. I tutaj lewica zdezerterowała totalnie. Co więcej, Paweł Rabie, który był w tej komisji, teraz za stołek wiceprezydenta przejechał się po decyzji komisji, w której sam zasiadał i który akceptował. A tak naprawdę przejechał się po lokatorach, bo to oni na końcu ponoszą skutki.
No dla ogólnie, mnie
jest,
nie mówię o tym.
To jest taka sędziokracja, tylko dokończę, że jak ja widziałem spoty wyborcze Justiti, gdzie pokazywali żartobliwie upolitycznionego sędziego w domyśle pisowskiego, no to tutaj zobaczyliśmy realnie upolitycznionego sędziego.
Zwykle wymiar sprawiedliwości działa tak, że 80% to jest wymierzanie sprawiedliwości, a 20% to jest interpretacja prawna, interpretacja przepisów. W Polsce wszystko stanęło na głowie. 80% tego, co robią sądy, to jest interpretacja prawna, żeby byli zadowoleni sędziowie i żeby udowodnili, że wszyscy inni są głupi, nierozgarnięci i w ogóle niepotrzebnie zawracają głowę sądom i sędziom. I to był ewidentny przypadek takiego przesunięcia tego akcentu z elementem tego, że wymiar sprawiedliwości, czyli czynienie sprawiedliwości w sądzie nie ma najmniejszego znaczenia. To jest o tyle jeszcze groźne, że tu mamy do czynienia z Wojewódzkim Sądem Administracyjnym, czyli z sądownictwem administracyjnym, które ma podejmować decyzje administracyjne. Sąd się uchylił od jakiejkolwiek decyzji administracyjnej, czyli przywrócono stan poprzedni, tylko dlatego, że sobie stanął, tak jak sądy powszechne, nieadministracyjne, na gruncie interpretacji prawa. I w ten sposób zaufanie do wymiaru sprawiedliwości właściwie nie można oczekiwać od przeciętnych ludzi, żeby mieli zaufanie do wymiaru sprawiedliwości, skoro idąc do sądu nie otrzymują sprawiedliwości, tylko zabawę prawniczą w wykładnie prawa. Jeśli temu ma służyć prawo, to po co sądy? To można robić na konferencjach, na uniwersytetach. I wystarczy.
Może gdybyśmy głosowali wyroki, byłoby jeszcze lepiej.
I wystarczy.
Jeszcze lepiej. Brexit. Trudny temat. Zastanawiałem się, czy go w naszym programie poruszać teraz, ale może źle to odczytuję, ale wydaje mi się, że coś się jednak może to w tym chaosie nie do końca wybrzmiewa, ale że zdarzyło. To znaczy, że jest już pewne, że ten Brexit będzie, że będzie umowny, bo wszystko wskazuje, że ta umowa ma większość w parlamencie. Znakiem zapytania jest data, jak rozumiem. Dobrze to rozumiem?
Tak, choć nie do końca właśnie, jak zwykle w sprawie Brexitu. Ja chciałabym zwrócić, w poniedziałek oczywiście, to znaczy wczoraj, ambasadorowie przy Unii Europejskiej stwierdzili, że nie będą właśnie tego terminu forsować czy wskazywać, ponieważ będą czekać na poniedziałkowe rozstrzygnienie, gdzie w Izbie Gmin. W poniedziałek właśnie deputowani mają głosować nad przedterminowymi wyborami. I teraz nastąpił, to jest w ogóle dziwaczna, absurdalna sytuacja, ponieważ do przedterminowych wyborów dąży Boris Johnson, którego partia ma najniższe słupki od 3 lat właśnie. Czyli jest to absolutnie skazane na przegraną. Z drugiej strony nie chce wyborów przedterminowych cała opozycja, czyli Labour Party, Liberalni Demokraci, Narodowa Partia Szkocji, chociaż właśnie dla nich, ponieważ jest też bardzo słaba, dla nich to jest jedyna szansa, żeby spróbować, prawda,
przejąć
władzę. Ale właśnie chciałabym wyjaśnić dwie sprawy. Otóż chodzi jak zwykle i jak w całym świecie. To rzecz polega na tym, że w Polsce, prawda, sprawa sądów odgrywa pewną rolę, sprawa potknięć partii rządzącej, a tam pulą walki między konserwatystami a lewicą liberalną jest Brexit, to znaczy wyjście lub nie wyjście z kompatybilnej światopoglądowo dla brytyjskiej opozycji Unii Europejskiej.
Czego ona nie chce.
I teraz, i teraz rzecz polega na tym, że lewica w Wielkiej Brytanii będzie, no dlatego wynajduje różnego rodzaju kluczki prawne.
No dobrze, pani ale tak pani będę wiedzieć,
jeszcze jedna rzecz.
Czy to się zdarzy, ten Brexit? Czy wyjdą, czy nie wyjdą?
Tak, jedną rola, jaką pełni tam właśnie Mr. Speaker, czyli marszałek, prawda, Sejmu. To jest ekscentryczny, to mało powiedziane. Natomiast to jest
bardzo
były konserwatysta, który tak daleko odszedł od ideałów konserwatyzmu, że stał się właściwie najważniejszym w Izbie Gmin rzecznikiem pozostania Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej.
Dobrze.
I przecież on, moim zdaniem, ostatnio nie wiem i nie wiadomo. Natomiast rzeczywiście Boris Johnson jest z linii, reprezentuje linię raczej Thatcherystów, prawda, aniżeli nowoczesnych współczujących konserwatystów i myślę, że jesteśmy tak czy inaczej na dobrej drodze do Brexitu.
No właśnie,
ale kiedy, to nie wiadomo.
To nie można było. Dobrze, ksiądz Henryk Zieliński jeszcze.
Ja twierdzę, że dobrej drogi w tym momencie niestety nie ma. W tym znaczeniu, że jeżeli Wielka Brytania by nie wyszła z Unii Europejskiej, to wtedy Unia Europejska będzie bardziej zamordystyczna i bardziej urzędnicy Unii będą przekonani, że można deptać prawa narodów wchodzących w skład Unii.
No ale jak wyjdą, to silniejsze Niemcy.
Jak z kolei wyjdą, to także jest pewien kłopot dla nas, no i pewien kłopot międzynarodowy i kłopot międzyunijny. Szczególnie zwróćmy uwagę choćby na relacje w Irlandii Północnej, na granicy między Irlandią Północną a zasadniczą wyspą Irlandii. Problem jest chyba w pewnym takim anglocentryzmie. Są takie narody, my też czasami bywamy tak, że myślimy, że jesteśmy pępkiem świata i wszystko powinno się toczyć według naszego życzenia. Brytyjczycy mają wiele przesłanek do tego, żeby tak myśleć i oni chcieliby zjeść ciastko i mieć ciastko. To jest, natomiast tak żartując sobie troszeczkę,
To nie jest tak, proszę księdza, bo oni walczą. Ich służby publiczne leżą. Tam nie ma w budżecie już pieniędzy, a Brytyjczycy chcą utrzymania przynajmniej minimalnego standardu życia, tak jak przed.
Chcieli zachować również pewne przywileje z tytułu przynależności do Unii Europejskiej. Więc w tym znaczeniu chcieć mieć ciastko i zjeść ciastko. Natomiast myślę tutaj już tak żartobliwie, że kiedy pani redaktor przed chwilą powiedziała, że Warszawa znajduje się między Dumą i Westminsterem, no to akurat w tym przypadku mam nadzieję, że Warszawa idzie zupełnie w swoją drogę.
Tak,
dobrze,
prawda.
Jeszcze panu spojrzenie na ten Brexit.
Ja częściej powtarzam taki dowcip, który krąży już w wielu miejscach. Załóżmy, że jest rok 2150. Prawdopodobnie nie ma Unii Europejskiej. Jest 320 decyzja o przedłużeniu Brexitu. Nikt nie wie, o co chodzi. Nikt nie wie, gdzie i kogo to obowiązuje. Tylko po prostu jest tego typu procedura.
Oni sami się
w tym zgubili i ja myślę, że to będzie gniło i tliło się jeszcze długie
miesiące.
Ja
nie wiem, czy macie rację. Wydaje mi się, że tam się rozstrzygnęły jednak pewne rzeczy w podglebiu, ale i że to jest bliżej niż myślimy. Ale
parlament nie nie zaakceptuje tej świetnej umowy Perej.
A tam jest większość do tej umowy, wydaje się.
Ja myślę, że urzędnicy unijni, w tym ci najwyżsi, zrobili wszystko, żeby po pierwsze utrudnić, ale po drugie też dać taki sygnał, że co się stanie, jeśli jakiś kraj będzie chciał wyjść z Unii Europejskiej. To jest zresztą zrozumiałe z punktu widzenia tak dużej organizacji, że ten sygnał musi być, raczej nie zachęcenie do tego, żeby inni wychodzili z Unii Europejskiej, tylko żeby to się nie stało. Pytanie, na ile tak to będą konsekwencje trudne dla Wielkiej Brytanii, na ile dla Unii Europejskiej. Myślę, że z punktu widzenia Polski no nie jest to dobra decyzja, więc może i dobrze, że ona się wydłuży.
Wszyscy poszli na kompromis, to znaczy Bruksela, która mówiła no pasaran, szczególnie prezydent Macron, Londyn. Wszyscy poszli na kompromis, a efekt jest taki, że wciąż nic się nie dzieje.
Ale Jean-Claude Juncker za późno poszedł na ten kompromis, kiedy właśnie zaczął bilansować osiągnięcia Unii Europejskiej tej kadencji.
Za późno.
Okazało się, prawda, gdyby tak on to zrobił rok temu, to już bylibyśmy.
Można bez końca. Elżbieta Królikowska, Avis, bardzo dziękuję. Ksiądz Henryk Zieliński, dziękuję. Samuel Pereira i Stanisław Janecki. Jeszcze pozdrawiam stacje, które nas transmitują bądź retransmitują, a są to Radio Warszawa, Katolickie Radio Podlasie w Siedlcach, Nadzieja w Łomży, Głos w Pepinie, Fiat w Częstochowie, Plus Legnica, M w Kielcach, Katolickie Radio Diecezji Płockiej, RDN Małopolska, RDN Nowy Sącz, Via w Rzeszowie. Dziękuję za to spotkanie. To był Salon Dziennikarski. Do usłyszenia. Do zobaczenia.